Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Stężycy na Pomorzu w pikniku rodzinnym pod hasłem Dobry czas dla Polski. Politycy PiS-u objeżdżają Polskę w ramach tak zwanej prekampanii. Jednocześnie pracują nad programem wyborczym na kolejne 4 lata. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w niedzielę z mieszkańcami powiatu kartuskiego w centrum turystyczno-rekreacyjnym. Szef polskiego rządu, zwracając się do uczestników wydarzenia, podkreślił, że dla polityków PiS-u w centrum uwagi jest rodzina.
Chcę podkreślić, że przełożyliśmy parę zwrotnic do niedawna rodzina. To dla niektórych polityków było piąte koło u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa. I tak być musi, tak musi pozostać.
Politycy PiS-u zainaugurowali objazd po kraju w połowie lipca podczas pikniku na Mazowszu, w którym uczestniczył prezes partii Jarosław Kaczyński. Wcześniej lider Zjednoczonej Prawicy zaprezentował jedynki na listach partii w najbliższych wyborach. We wtorek zbiera się komitet polityczny PiS-u. Kierownictwo partii ma zatwierdzić ostatecznie kompletne listy kandydatów na jesienne wybory parlamentarne. Środowiska lewicowe chcą zbić kapitał polityczny na wydarzeniach z Białegostoku podczas tak zwanego Marszu Równości. Zamiast wyciszać nastroje społeczne odnośnie postulatów LGBT, ugrupowania Wiosna, SLD i Lewica Razem zorganizowały w niedzielę manifestacje w Białymstoku. To nie przypadek, bo trwa kampania wyborcza, a politycy zebrali się pod słusznym hasłem Polska przeciw przemocy. Jednak uczestnicy niedzielnego protestu trzymali m.in. tęczowe flagi, a także transparenty z hasłami m.in. żądamy równości małżeńskiej czy równi wobec prawa. Jaki naprawdę jest cel tego typu manifestacji ideologicznych, wiedzą organizatorzy lub zleceniodawcy, podkreślił filozof i publicysta profesor Piotr Jaroszyński. Wydaje się jednak, że te cele są głębsze niż tylko równouprawnienie, dodał.
Propaganda ze strony LGBT, ona wcześniej lub później uderza w rodzinę i dlatego jest to pierwsze kryterium, jakie powinniśmy zastosować, analizując tego typu ruchy, które przecież ukrywają się przed nazwami, jeszcze niedawno gender lansowano, teraz LGBT to są słowa albo skróty z języków obcych, których normalni ludzie już niestety nie rozumieją. Czyli trzeba po prostu te idee, jakie oni lansują, czy jakimi żonglują, przełożyć na konkretnie naszą sytuację każdej z naszych rodzin. Czy my to byśmy dla naszej rodziny akceptowali i promowali. Wtedy widzimy, że nie, że to przecież to chcielibyście, rodzice chcieliby, żeby ich dzieci nie miały dzieci. To jest, ale właśnie LGBT chce, żeby nie miały dzieci, więc zwróćcie uwagę Państwo na to, jakie to jest groźne.
Fakt, który świadczy, że lewica wykorzystuje takie wiece do celów politycznych, świadczą przemówienia w czasie protestu. Głos zabrali m.in. Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, liderzy 3 ugrupowań, które mają iść jako blok lewicy w jesiennych wyborach. PO, Nowoczesna, Kukiz 15 i PSL nie wzięły udziału w niedzielnym proteście, ponieważ, jak wskazywali, nie chcą upolityczniać wydarzeń, do których doszło podczas białostockiego tak zwanego Marszu Równości. Prawo i Sprawiedliwość inicjatywę lewicy odbiera w kontekście celowego podsycania nastrojów społecznych. Przedstawiciele władz państwowych wzięli udział w niedzielę w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach. List do uczestników obchodów skierował premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że naszym zadaniem jest budowanie Polski, o jakiej marzyli powstańcy. W uroczystościach uczestniczył szef MON-u Mariusz Błaszczak. W kościele w Pęcicach sprawowana była msza święta w intencji powstańców warszawskich 4. obwodu Ochota i batalionu Zośka AK. Następnie zgromadzeni wzięli udział w apelu pamięci przed powstańczą mogiłą pomnikiem mauzoleum. Hołd powstańcom oddał szef resortu siłowego.
Pamięć o bohaterach, bo powstańcy warszawscy byli bohaterami, jest niezwykle istotna. Nie zawsze tak było. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak umniejszano rolę powstania warszawskiego, jak atakowano powstańców warszawskich. To się zmieniło, jeżeli chodzi o zasadnicze sprawy od 15 lat. Wtedy, kiedy świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński stworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. To był ten ważny element przywrócenia pamięci i uhonorowania tego wszystkiego, z czym wiąże się postawa powstańców warszawskich.
Na początku sierpnia 1944 roku pod Pęcicami jednostki wojskowe Armii Krajowej należące do 4. obwodu Ochota stoczyły walkę z wojskiem niemieckim. W wyniku walk 60 powstańców warszawskich wzięto do niewoli, poddano torturom, a potem rozstrzelano w cegielni w Pęcicach. Ekonomiści patrzą optymistycznie na drugą połowę roku po danych dotyczących deficytu budżetowego na koniec czerwca. Ministerstwo Finansów poinformowało, że deficyt wyniósł 5 miliardów złotych. To współczynnik na granicy błędu, zauważa profesor Witold Modzelewski. Od początku tego roku do kasy państwa wpłynęło ponad 192 miliardy złotych i jest to blisko 50% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 197 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zwiększyły się wpływy z podatku VAT o 3,5% licząc rok do roku. PIT o ponad 11%, a CIT blisko 19%.
Drugie pół roku, jeżeli będzie takie same jak te pierwsze pół roku, po stronie wydatków i po stronie dochodów, to my mamy szansę przekroczyć dochody budżetowe planowane po pierwsze z tych dwóch najważniejszych podatków, to znaczy z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Ważne jest, żebyśmy przekroczyli, bo przekraczamy, i to jest bardzo cenna informacja, dochody budżetowe, prognozy w podatku dochodowym od osób prawnych, bo wiemy, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest pochodną naszego wzrostu zatrudnienia.
Mówił profesor Witold Modzelewski. Rząd przyjął w ustawie budżetowej na ten rok deficyt na poziomie 28,5 miliarda złotych. Dochody mają wynieść blisko 387 miliardów złotych, a wydatki około 416 miliardów złotych. Już ponad 9,5 miliona Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze. Około 40% nie leczy się, a tylko 42% podejmuje skuteczną terapię. Chorzy są narażeni na zawał i udar, ale nie tylko. Jak nie dać się podstępnej chorobie? Możemy przeczytać w sierpniowym wydaniu tygodnika Szlachetne Zdrowie. W leczeniu nadciśnienia tętniczego bardzo ważna jest zmiana stylu życia poprzez odrzucenie tytoniu oraz soli, a także obniżenie masy ciała. To ostatnie możemy osiągnąć m.in. dzięki odpowiedniej diecie. W tygodniku znajdziemy informacje na temat sprawdzonej diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej. Zmiany po krótkim czasie odczuł pan Michał Cudny z Otwocka.
To żona doczytała się, że ta dieta bardzo pomaga na nadciśnienie. W związku z tym namówiła mnie po prostu na takie coś, bo na początku było tak, że jednak byłem trochę sceptyczny. Stwierdziłem, że to jednak dosyć ciężkie wyzwanie, dosyć trudne wyzwanie. Okazało się nie takie straszne, a efekty były naprawdę widoczne. To znaczy wręcz ciśnienie wróciło do książkowego i to już po odstawieniu leków. Dietę warzywno-owocową dr Dąbrowskiej stosowałem przez 4 tygodnie. Poprawę, jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, zauważyłem około na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia.
Nowy numer Szlachetnego Zdrowia jest już w sprzedaży. To miesięcznik, który prezentuje informacje z zakresu zdrowia i naturalnego leczenia. Amerykański stan Oregon rozszerzył zbrodniczą ustawę o tak zwanym samobójstwie wspomaganym. Projekt w tej sprawie podpisała gubernator Kate Brown. Wśród zmian jest m.in. skrócony czas oczekiwania na śmierć. Teraz pacjentowi będzie można odebrać życie po upływie 2 tygodni od podjęcia decyzji. Co więcej, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent jest bliski śmierci, będzie można całkowicie pominąć okres oczekiwania i natychmiastowo zabić pacjenta, jeśli o to prosi. Takie działania władz mogą doprowadzić do tego, że lekarz nie będzie musiał podejmować próby leczenia, ocenił prezes Stowarzyszenia Pacjentów RP, dr Sławomir Łapsz.
Tradycyjna medycyna nie przewidywała nigdy czegoś takiego jak eutanazja. Eutanazja towarzyszy nam dopiero w XXI wieku tak naprawdę i w XXI wieku pewnie związane jest to z ideologią, z jakimś interesem. Ktoś ma w tym interes, żeby właśnie ta eutanazja stała się prawem. I w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, oni wprowadzili, tak jak słyszymy, eutanazję, którą można dokonać z dnia na dzień. Już znieśli nawet okres, gdzie człowiek mógłby się zastanowić, czy ktoś to prosi o eutanazję i odwołać albo w ostatniej chwili zrezygnować z tego zamiaru. To powoduje, że człowiek staje się jakby ofiarą tej eutanazji.
Zbrodnicze prawo w Oregonie zostało przyjęte pomimo sprzeciwu wielu środowisk, m.in. wykwalifikowanych lekarzy oraz specjalistów. Podkreślali oni, że takie zmiany są niepotrzebne i bardzo niebezpieczne. Dłuższy czas oczekiwania dawał możliwość wycofania się z decyzji o tak zwanej eutanazji. Modlitwa Ojcze Nasz jest jednym z najcenniejszych darów pozostawionych nam przez boskiego nauczyciela, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papież spotkał się z wiernymi w niedzielę na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach nawiązał do Ewangelii Świętego Łukasza, w której Jezus naucza swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. Apostołowie, jak mówi papież Franciszek, są zafascynowani. Modlitwa Jezusa jest zażyłą więzią z Ojcem. Różni się od tej, której nauczali mędrcy tamtych czasów. Dlatego uczniowie prosili go: Panie, naucz nas się modlić, wskazał Ojciec Święty.
Jezus nie podaje abstrakcyjnej definicji modlitwy, ani nie naucza skutecznej techniki, aby się modlić i coś zyskać. Natomiast zachęca On swoich uczniów, aby doświadczyli modlitwy, stawiając ich bezpośrednio w łączności z Ojcem, wzbudzając w nich tęsknotę za osobistą relację z Nim. Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej. Jest ona dialogiem między osobami, które się miłują.
Modlitwa, której nauczył nas Pan, jak wyjaśnił papież Franciszek, jest syntezą wszelkiej modlitwy i kierujemy ją do Ojca zawsze w jedności z braćmi.
A więc to, o co prosimy w Ojcze Nasz, jest już całkowicie zrealizowane, urzeczywistnione. Jest nam dane w jednorodzonym Synu, a więc przyjście Królestwa, uświęcenie imienia, dar chleba, przebaczenie i wyzwolenie od zła. Prosząc, otwieramy naszą rękę, aby otrzymać. Prosząc, otrzymujemy. Tak więc modlitwa, której nauczył nas Pan, jest syntezą wszelkiej modlitwy i kierujemy ją do Ojca zawsze w jedności z braćmi.
A wideo z całą modlitwą Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Krew świętego Pantaleona, która przechowywana jest w madryckim klasztorze wcielenia, znów się upłynniła. Do kościoła tłumnie przybywali wierni, aby prosić świętego o opiekę. Relikwie do Hiszpanii przywiozła w XVII wieku córka wicekróla Jana de Zuniga. Więcej w relacji ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
Panteleon urodził się w Nikomedii w III wieku. Po ukończeniu medycyny został lekarzem na dworze cesarza Maksymiana. Pod wpływem nauczania kapłana Hermolausza i pociągnięty jego przykładem przyjął wiarę chrześcijańską. Rozdał cały swój majątek ubogim i zaczął leczyć za darmo. To nie spodobało się innym lekarzom. Oskarżyli Panteleona o magię, która miała pochodzić z nowej wiary. Cesarz kazał mu wyrzec się chrześcijaństwa, a wobec odmowy poddał lekarza okrutnym torturom i wreszcie ściął mu głowę. Według tradycji inni chrześcijanie zebrali krew do flakoników, które trafiły do różnych krajów. Jedną ampułkę przywiozła do Hiszpanii córka Jana de Zunigi w XVII wieku i umieściła w klasztorze Wcielenia, który ufundowała. Od tego czasu we wspomnienie świętego Pantaleona krew przybiera postać płynną. Cały proces można obserwować na ekranach, które są w tym celu umieszczone w kościele. Tysiące pielgrzymów przybyło także i w tym roku, aby zobaczyć cud krwi świętego Pantaleona. Jest on patronem m.in. lekarzy i pielęgniarek.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.